ten wielkopiątkowy dzień, poranek. O jakich sprawach myśli pan redaktor, powinniśmy porozmawiać?
No, myślę, że to jest dzień, który skłania przede wszystkim do refleksji na temat ofiary Jezusa Chrystusa, który z całą świadomością podjął ten wysiłek. Ja myślę w tym dniu o losie chrześcijan w krajach islamskich, który nie jest przedmiotem żadnego zdecydowanego działania z wyjątkiem Stanów Zjednoczonych. Znaczy, to jest jedyny kraj, który traktuje niezwykle serio ocenę swoich relacji z innymi państwami w stosunku do zapewnienia swobód religijnych. I bardzo jest przykre, że Polacy i szerzej Unia Europejska nie myślą w tych kategoriach o relacjach swoich z innymi państwami. To jest coś, co w Unii Europejskiej, w której dominuje nastawienie na bardzo złudne przekonanie, że należy pomijać wolność religijną jako element. Oczywiście są od pewien czasu wyrazy zaniepokojenia pani Modellini sytuacją w poszczególnych krajach, natomiast nie ma bardzo surowego egzekwowania kwestii wolności religijnej w stosunku do takich państw jak Pakistan czy Indie także, bo przecież pamiętajmy, że w Indiach przemoc wobec chrześcijan jest bardzo silna, szczególnie w tych częściach krajów, w których są agresywni hinduiści. Nam się hinduizm kojarzy z, być może za pomocą skojarzeń. Momencik, mam drugi telefon, muszę wyłączyć. Za pomocą skojarzeń z taką wizją hinduizmu, którą zapamiętał ktoś może z czasów Beatlesów, którzy jeździli do rozmaitych mędrców hinduistycznych szukać porady, jak żyć. Ale są części Indii, w których rządzi bardzo agresywnie szowinistyczny hinduizm i którym dochodzi do gwałtów. Sam zresztą kiedyś otarłem się o ten świat, bo podróżowałem do ojca Żelazko, który prowadził swoją misję na zachodzie Indii, nad morzem, i tam atmosfera napięcia była bardzo wyraźna. I jeszcze jedna uwaga. Trzeba pamiętać, że Unia Europejska właśnie z powodu lekceważenia czynnika religijnego i jakiejś solidarności z chrześcijanami odmówiła jakiegokolwiek myślenia o przyjmowaniu imigrantów właśnie na zasadzie preferencji dla tych wyznawców religii chrześcijańskich, którzy musieli uciekać z Syrii czy Iraku wskutek prześladowań.
W jaki sposób, twoim zdaniem, Polska powinna podkreślić ten chrześcijański wymiar swojej zagranicznej polityki?
No, przede wszystkim w pomocy dla wspólnot chrześcijańskich, na zasadzie nie bania się tego tabu, który jest w Europie. To znaczy, że tego nie ma się, przepraszam, moja córka nie daje mi spokoju. Przede wszystkim podkreślenia, że to jest czynnik, który ma prawo w wypadku krajów o silnie ugruntowanej kulturze chrześcijańskiej powodować, że ulega, udziela się w pomocy. No jeżeli na przykład dużo państw zachodnich nie kryje, że uważa za obowiązek wynikający z ich rozumienia demokracji, na przykład wspieranie organizacji homoseksualnych, no i być może państwo pamiętacie, że demonstracje, parady Dumy Gejowskiej, które się odbywały w Polsce od 2000 chyba, 2005 roku, bardzo często mają takie znaczki, że odbywa się to za wsparciem albo patronatem ambasady, o ile dobrze pamiętam, to chyba była ambasada Holandii, może inne państwa też, już nie chcę z pamięci sobie dyktować, ale tamte państwa powiedziały, ponieważ uważamy prawa osób homoseksualnych za istotne dla naszego rozumienia demokracji, to nasze ambasady udzielają pomocy na przykład w zorganizowaniu czy to Dni Równości, czy też podobnie było w wypadku rozmaitych inicjatyw feministycznych. Uważam, że państwo polskie ma prawo uważać, że z racji swoich korzeni chrześcijańskich ma prawo w sposób specjalny wspierać wspólnoty chrześcijańskie na Bliskim Wschodzie. No przecież jeżeli ktoś użyje argumentu, że to jest preferowanie jednej religii wobec drugiej, no tak samo można postawić pytanie, dlaczego ambasada holenderska wspiera organizację Dnia Dumy Homoseksualnej, a nie wspiera na przykład, no nie wiem, organizacje, które pomagają dochodzić swoich praw związkom zawodowym, prawda?
Prawda. Na marginesie może na chwilę przejdźmy do takich tematów, które w poranku w ogóle nie padło ani jedno słowo na ten temat i skorzystam z okazji, Piotrze, że jesteś przy telefonie. Zatrzymanie ministra Kapicy. Zrobiło na tobie wrażenie, czy nie? Co o tym sądzisz?
No, ja zawsze jestem zawsze bardzo oszczędny. To znaczy w momencie zatrzymanie jest bardzo łatwe. Natomiast wolę poczekać na dobrze udokumentowany akt oskarżenia, na to, żeby zostały potwierdzone i wyjaśnione, żeby ktoś mi opowiedział, na czym polegała ta działalność i wtedy, no bo bardzo moich wielu kolegów w momencie jak gdyby zatrzymania, no jak gdyby daje upust rozmaitym emocjom, przekonaniom i tak dalej, potem z stworzeniem takiego bardzo przekonującego albo wręcz dobrego wyjaśnienia, na czym polegać miałoby działalność przestępstwa, czasami bywa gorzej. Więc ja po prostu stałem się w momencie zatrzymań, tym bardziej, że te zatrzymania bardzo często są przy kamerze, zajmują czołówki dzienników. Oczywiście mam świadomość, że afera hazardowa nie została do końca wyjaśniona, więc bardzo bym chciał, aby były to wyjaśnione. Ale powtarzam, jeszcze jest za wcześnie, aby stwierdzić, jak silny jest materiał dowodowy prokuratury.
To dopiero będziemy badać, jak do zmartwychwstania redaktor Piotr Semka się przygotowuje.
No dzisiaj jest dzień wyciszenia. On w kościołach protestanckich ma największą wagę. Stąd na przykład w krajach protestanckich Wielki Piątek jest dniem wolnym. Ja mam zawsze zwyczaj taki, aby Wielki Piątek jak gdyby demonstrować coś w rodzaju ekumenizmu i odwiedzać uroczystości w kościole protestanckim. One są zazwyczaj połączone z najpiękniejszą oprawą pieśni religijnych. To jest silna strona protestantyzmu. We Wrocławiu, bo spędzam święta we Wrocławiu, są dwa takie miejsca. To jest Kościół Świętej Trójcy i Kościół Świętego Krzysztofa. No, żałuję, że jeszcze protestanci luteranie wrocławscy nie nawiązali do bardzo ładnej tradycji, to znaczy koncertów pasyjnych, które są znowuż silną stroną kultury protestanckiej, ale same nawet nabożeństwa z bardzo dużą ilością pieśni piątkowych są naprawdę warte uwagi, także dla katolików. W Warszawie, o ile wiem, w kościele protestanckim, który jest przy ulicy Kredytowej, jest dzisiaj chyba jakaś bardzo godna uwagi nabożeństwo. Ale oczywiście też nie zapominam o katolickich obchodach. Dzisiaj jest Misterium Męki Pańskiej. A jutro już szykujemy się na święcankę. Znowuż tutaj Wrocław jest miastem przepięknych kościołów i zawsze staram się przenieść na grunt wrocławski tradycję warszawską, która polega na odwiedzeniu 7 kolejnych grobów w kościołach. To jest tradycja, która w Warszawie zawsze mi towarzyszy. Zawsze zaczynam od kościoła Świętego Krzyża na Krakowskim Przedmieściu i idąc w Krakowskim Przedmieściu w kierunku z katedry, zawsze się tych 7 kościołów udaje naliczyć, a tak naprawdę jest ich więcej, ale oczywiście 7 stacji to jest nawiązanie do 7 ostatnich słów Jezusa na krzyżu.
Piotrze, bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Spokojnych świąt ci życzę.
We Wrocławiu jest przepiękna pogoda. Wrocław jest miastem prześlicznym. Spędzam tutaj każde święto z rodziną, właśnie u mojej rodziny, więc moja córka to już troszeczkę czuje się wrocławianką, chociaż ja urodziłem się w Gdańsku, mieszkamy w Warszawie. Więc taki, że tak powiem, trójkąt gdańsko-warszawsko-wrocławski nam się zawsze kojarzy ze świętami.
A Marysi, złóż specjalne od nas życzenia. Piotr Semka był gościem Poranka Wnet. Jest godzina 9:13. Słuchają Państwo Poranka Wnet. Dzisiaj jest 30 marca, Wielki Piątek. Choć nie zapominamy, że to jest Wielki Piątek. Przy telefonie Paweł Lisicki, redaktor naczelny tygodnika Do Rzeczy. Dzień dobry, Pawle.
Dzień dobry.
Autor wielu książek, ale wśród nich jest książka Kto zabił Chrystusa? To jest popatrzenie przez wieki, jak zmieniała się opowieść o tym, co zdarzyło się w Jerozolimie w Wielki Piątek.
Ściśle mówiąc, Kto zabił Jezusa, bo to jest książka, która przede wszystkim ma charakter historyczny, tak bym powiedział. Co do tego, że Jezus z Nazaretu żył i zginął na krzyżu, myślę, że nikt nie może mieć wątpliwości, przynajmniej nikt o zdrowych zmysłach. I prawda jest taka, że poza bardzo nielicznymi wyjątkami, raczej gdzieś tam na marginesie, żaden historyk, jakkolwiek liberalny, jakkolwiek mocno by nie interpretował zapisów ewangelicznych, wątpliwości nie ma. Rzeczywiście, jeśli chodzi natomiast o samą kwestię śmierci Pana Jezusa, to ona podlegała bardzo daleko idącym zmianom. To znaczy, może nie tyle w ciągu całej historii, ale z pewnością w ciągu co najmniej od wieku XIX, a już na pewno od połowy wieku XX, gdzie nastąpiło dosyć ciekawe przesunięcie, polegające na tym, że o ile wcześniej nie podważano faktu odpowiedzialności, nazwijmy to tak szeroko rozumianej, strony żydowskiej za śmierć Pana Jezusa, to mniej więcej od połowy wieku XX pojawia się całkowicie nowy ton i początkowo teologowie protestanccy, a później już też katoliccy, zaczynają pisać, że w opisach ewangelicznych nastąpiło pewnego rodzaju zniekształcenie, wypaczenie perspektywy, które prowadzi do oczernienia Żydów i wybielenia Rzymian. No i myślę, że to jest dosyć powszechna obecnie tendencja i dosyć charakterystyczna, którą można znaleźć w bardzo wielu książkach współcześnie piszących teologów, tak jak mówię, przede wszystkim protestanckich, ale potem też katolickich.
Czyli akcent był postawiony na którą stronę?
No mówię, chodzi o to, żeby, krótko mówiąc, żeby wbrew temu, co przekazują Ewangelii, wbrew temu, co jest zapisane w całej tradycji, w całej pamięci Kościoła, ale też w całej pamięci żydowskiej wcześniejszej, próbować udowodnić, że tak naprawdę głównymi odpowiedzialnymi za śmierć Pana Jezusa byli Rzymianie. No oczywiście nie jest to takie łatwe, bo mamy do czynienia jednak z wieloma tekstami, które mówią dokładnie co innego, ale tutaj mamy problem czegoś, co można by nazwać hermeneutyką podejrzeń, czyli odczytywania tekstów starożytnych wbrew ich dosłownej treści. Wielu współczesnych robi tak, znajduje jakiś tekst, w tekście jest napisane, jest jakieś twierdzenie, w związku z tym współczesny autor uważa, że to współczesne, że to twierdzenie to jest tylko tak naprawdę maska, za którą skrywa się prawda. Więc jeśli Ewangelie mówią o tym, że zebrał się Sanhedryn i że Sanhedryn żydowski potępił Pana Jezusa i skazał go na karę śmierci, to najpewniej za tym ukrywa się późniejsza działalność chrześcijańskich autorów, którzy spierając się z Żydami, chcieli Żydów oczernić i przypisać im wydanie tego wyroku. Tak to w wielu przypadkach dzisiaj działa.
W Ewangelii świętego Mateusza jest ten moment, kiedy starszyzna, przychodzą żołnierze, mówią, grób jest pusty, starszyzna zastanawia się, co z tym fantem zrobić, co z tą informacją zrobić, biorą pieniądze, dają żołnierzom pieniądze i powiedzcie, że zasnęliście, kiedy spaliście, uczniowie ciało ukradli. To jest ta informacja, która poszła w świat, jak mówi ewangelista, i to kłamstwo trwa do dzisiaj.
Tak, to kłamstwo, to jest 27 rozdział Ewangelii według świętego Mateusza. Oczywiście, gdybyś rozmawiał w tej chwili z liberalnym teologiem, no to on by ci powiedział, że cała ta historia została właśnie wymyślona przez pierwszych chrześcijan, że chodziło tak naprawdę o pokazanie Żydów w złym świetle, no bo oczywiście bo to są ci, którzy musieli kłamać, chcieli przekupić i tak dalej, i w związku z tym ona jest niewiarygodna. To jest klasyczny przykład pokazujący, że to, co pochodzi od świadka i od świadków, jest traktowane jako tak naprawdę coś wątpliwego, a to, co jest wymyślone przez współczesnych, jest traktowane jako coś prawdziwego. Kompletne odwrócenie sensu i znaczeń. Normalna praca historyka oczywiście jest pracą krytyczną, ale zawsze polega na tym, że przyjmujemy jakieś świadectwo, chyba że istnieją jakieś bezpośrednie i oczywiste dowody, żeby mu zaprzeczyć. Tak długo, jak takich dowodów i takich innych świadectw nie ma, tak długo świadectwo jest wiarygodne. Czyli gdybyśmy postępowali zgodnie z logiką, powinniśmy uznać, że to, co święty Mateusz opisuje, jest prawdą, ponieważ nie ma żadnych świadectw ani żadnych innych przesłanek pozwalających stwierdzić, że ten jego przekaz jest nieprawdziwy. Natomiast dzisiejszy teolog rozumuje tak, to nie może być prawdziwe, ponieważ to stawia w zbyt negatywnym świetle przedstawicieli świata żydowskiego, a ponieważ może to się przyczynić do antysemityzmu, to my teraz zmienimy temu sens i stwierdzimy, że to jest nieprawdziwe. No to jest postawienie kompletnie wszystkiego do góry nogami.
I za tym odwróceniem akcentów, czyli wskazaniem Rzymian jako tych głównych winowajców, mimo słów, które zapisane są w Ewangelii, słów Poncjusza Piłata, umywania rąk, nie znajduje w nim winy, to jest zwalczanie antysemityzmu, to jest pokazanie, że ten kierunek myślenia jest czymś nagannym.
No tak, znaczy to jest zresztą też moim zdaniem kompletnie fałszywe czytanie Ewangelii, bo każdy, kto dokładnie czyta i widzi, jaka była postawa Poncjusza Piłata, to naprawdę trzeba się bardzo wysilić, żeby dostrzec w tym postępowaniu coś moralnie wartościowego. No to jest rzymski urzędnik, którego obowiązkiem jest pilnowanie sprawiedliwości. On tymczasem, wiedząc przecież o tym, że Pan Jezus jest niewinny, ostatecznie przystaje na presję wywieraną na niego przez stronę żydowską i Pana Jezusa skazuje na śmierć. No gdzie tu jest wybielenie? Znaczy, wydaje mi się, że to jest jedno z najbardziej absurdalnych wybieleń, jakie można by było spotkać, kiedy ktoś, kto ma pilnować bezstronności i stoi na straży sprawiedliwości, ucieka, ulega naciskom tłumów i dokonuje skrajnie niesprawiedliwego aktu, no bo czym innym i czym bardziej niesprawiedliwym może być skazanie kogoś na śmierć bez wystarczających do tego powodów. Natomiast tu jest jeszcze jedna rzecz ciekawa, że ta dzisiejsza mania odwracania znaczeń i ta mania dopatrywania się wszędzie antysemityzmu i antyjudaizmu i w związku z tym odczytywania tekstów na nowo ma jeszcze jeden aspekt bardzo ciekawy, a mianowicie taki, że w tradycji żydowskiej z kolei do XIX wieku praktycznie nie ulegało wątpliwości, że to sami Żydzi dokonali tego aktu, czyli skazania Pana Jezusa i nawet, że tak powiem, jego zabójstwa w Talmudzie, który powstał kilka wieków później, to znaczy w okresie powiedzmy tam do piątego, szóstego wieku naszej ery, jest opis, w którym mówi o tym, że Jezus Nazarejczyk, Jeszua Nocri, został ukamienowany przez samych Żydów. O co chodzi? Chodzi o to, że Żydzi byli żyjący w czasach Pana Jezusa i późniejsi byli tak przekonani co do słuszności wydania wyroku śmierci, że odbierali prawo Rzymianom do wykonania tego wyroku. Inne bardzo ciekawe, pośrednie świadectwo tej żydowskiej tradycji znajduje się w Koranie, gdzie też jest taki fragment, kiedy Koran przytacza chwalących się Żydów, mówiących o zabiliśmy go, chodzi o Mesjasza. Krótko mówiąc, do wieku XIX nie istniały żadne, również po stronie historyków żydowskich czy tradycji żydowskich, żadne próby innego interpretowania zapisów ewangelicznych, a nawet więcej, o ile w Ewangeliach wyraźna jest rola Rzymian, wyraźna jest rola Piłata, o tyle w tradycji żydowskiej ta rola była kompletnie nieobecna, bo występowali jako ci, którzy byli oskarżycielami i tymi, którzy Pana Jezusa na śmierć skazali, wyłącznie Żydzi i władze żydowskie.
A miałeś kiedyś okazję być w Jerozolimie, w Bazylice Grobu Pańskiego, przy Grobie Pańskim?
Tak, to znaczy to było wprawdzie pierwsze kilkanaście lat temu, ale tak, no miałem taką okazję, zresztą nawet nie raz, parę razy byłem w Bazylice Grobu Pańskiego.
Pamiętasz pierwsze swoje wrażenia i pierwsze swoje myśli, kiedy przekraczałeś ten próg Bazyliki?
No i powiedzieć, że pamiętam swoje pierwsze wrażenia, może byłoby przesadą, bo raczej miałem takie wrażenia związane z całą Jerozolimą, czy akurat dokładnie sama Bazylika i samo tam... Znaczy pierwsze wrażenie, szczerze mówiąc, miałem takie, że ona jest tak trochę wciśnięta w okalające ją uliczki i okalające ją Stare Miasto. Natomiast na pewno tym, co było tak bardzo poruszające, to miałem takie poczucie, że to jest to absolutne centrum, można powiedzieć, miejsce, gdzie zaczęło bić serce chrześcijaństwa, bo to jest to miejsce, które nie jest tylko bazyliką grobu. To jest przede wszystkim miejsce, gdzie dokonało się zmartwychwstanie.
To prawda. Jak te święta Wielkiej Nocy spędzasz?
No spędzam tak jak zwykle. Wybierałem się, prawdę powiedziawszy, nawet chciałem pojechać do Kalwarii Zebrzydowskiej, byłbym tam dzisiaj, ale wczoraj mnie odstraszyła pogoda i ostatecznie się nie zdecydowałem. To zresztą też jest ciekawe a propos już tej naszej pierwszej części rozmowy, że i w Kalwarii Zebrzydowskiej i w wielu innych jeszcze, w Bawarii na przykład, w przypadku tak zwanych pasji odprawianych na taką masową skalę, cały czas przyjmowano tą tradycyjną naukę mówiącą o, czy pokazującą władze żydowskie i lud żydowski jako główny podmiot tego, co się z Panem Jezusem stało. O ile w Kalwarii Zebrzydowskiej cały czas te męki pasyjne pozostały niezmienione, to na przykład w Niemczech, w tych najbardziej znanych miejscach, już teksty pozostały pozmieniane, bo aktorzy zostali zmienieni. Krótko mówiąc, między tym, co dzisiejszy pielgrzym bądź turysta ogląda, a tym, co było zapisane i co się odprawiało przez wieki, jest gigantyczna różnica. No, chodziło o to, żeby na przykład usunąć z tekstów te najbardziej rzekomo antysemickie czy rzekomo obrażające fragmenty, jak na przykład chwila, kiedy zgromadzony przed pretorium lud woła krew jego na nas i na dzieci nasze. No i to poznikało tak naprawdę ze wszystkich tych misteriów pasyjnych. Zniknęły też postacie reprezentujące właśnie władze żydowskie. Wszędzie tam jest coraz więcej Rzymian i coraz większą rolę odgrywa Piłat. Jeśli w tym tempie to będzie postępowało, to się wcale nie zdziwię, jak za jakiś lat kilkanaście, a może kilkadziesiąt już, będziemy mieli do czynienia w ogóle z jakąś nową Ewangelią i w ogóle okaże się, że jedynymi sprawcami zła byli Rzymianie, no bo jak wiadomo, dzisiaj specjalnych obrońców prawa Rzymian do pamięci nie ma.
A przed filmem Pasja, jeśli chce się go obejrzeć na Netflixie, pojawia się Mela Gibsona, pojawia się informacja, że to film kontrowersyjny. To jest takie ostrzeżenie.
To jest takie ostrzeżenie, że to jest ta kontrowersja wokół Pasji, która miała miejsce właśnie kilka lat temu, kiedy film powstawał, najlepiej pokazała, do jakiego stopnia szaleństwa żeśmy niestety dotarli. No bo czym innym jest debata historyczna i moim zdaniem nie sposób bronić tezy, że te słowa wypowiedziane przez lud zgromadzony przed pretorium były prawdziwe. Tak jak mówię, reguła jest prosta i to jest reguła obecna we wszystkich pracach historyków. Jeśli nie istnieją istotne powody podważające jakąś wiarygodność, no na przykład taką, że wiemy dobrze, że ktoś był nieobecny, albo że ktoś wypowiada coś kompletnie sprzecznego. No gdyby ten lud zgromadzony przed pretorium wyciągnął miecze i sam podbiegł i zaczął atakować Pana Jezusa, no to wiedzielibyśmy, że ta informacja jest nieprawdziwa, bo w oczywisty sposób władzę i prawo miecza należało wówczas do Rzymian. Ale to jest całkowicie wiarygodne i jest dokładnie odpowiada temu systemowi działania, którzy mieli prokuratorzy, czy tam namiestnicy rzymscy, prefekci tak naprawdę wtedy, rzymscy w różnych prowincjach imperium. Mamy podobne opisy zachowania tłumów, mamy też nawet przestrogę udzielaną przez najważniejszych prawoznawców z tego czasu, którzy mówili, że zbyt dużą rolę odgrywa sprawiedliwość ludowa w naszym sądzeniu, polegająca właśnie na tym, że sędzia zamiast kierować się wyłącznie taką przesłanką jak ocena czynu i zebranych dowodów, w zbyt dużym stopniu wsłuchuje się w to, co mu lud serwuje. Więc mamy i kontekst historyczny, który wskazuje, że to jest bardzo prawdopodobne i przekaz, a mimo to, jak mówię, ten przekaz znika ze współczesnych opowieści, albo jest kompletnie wycinany, albo zastępowany czymś innym, byle tylko nie pojawiło się to określenie krew jego na nas i na dzieci nasze, bo rzekomo, kto tak mówi, ten wyraża antysemityzm.
A ja na zakończenie naszej rozmowy polecam tobie, redaktorowi naczelnemu tygodnika Do Rzeczy, numer Kuriera Wnet 46 z kwietnia, bo na pierwszej stronie jest wywiad z ojcem, profesorem Stanisławem Narcyzem Klimasem. Nie wiem, czy znalazłeś jego dzieło pod tytułem Autentyczność Grobu Bożego w Jerozolimie. To jest taki gruby tom, który bardzo by ci się spodobał, bo jest tam wiele informacji źródłowych, a lubisz źródłowe informacje.
Tak, bardzo lubię informacje źródłowe, na nich uważam, że trzeba się upierać, natomiast rzeczywiście nie znoszę tych współczesnych prób podważania i kwestionowania wszystkiego, bo to niestety jest tak, że jak karły próbują się zabierać za interpretowanie gigantów.
To polecam tobie i wywiad, i książkę ojca Stanisława Narcyza Klimasa. Dobra lektura też na święta Wielkiej Nocy. Wszystkiego dobrego. Paweł Lisicki.
Wszystkiego dobrego i słuchaczom Radia Wnet też życzę wszystkiego dobrego. I tobie.
Dziękuję bardzo. Paweł Lisicki, redaktor naczelny Tygodnika Do Rzeczy, był gościem poranka Wnet.